naszej antenie, Romana Aniel. Najpierw rozpoczęła swoje życie baletowe w Krakowie, potem działała we Francji, ażeby powrócić do rodzinnego miasta i stworzyć zespół baletu dworskiego. A ponieważ pani Romana jest nie tylko panią dyrektor, ale także i historykiem sztuki, także myślę, że opowieść jej przykuje uwagę państwa. Zapraszam.
Gość Radia Merkury.
Pani Romana Aniel. Pani Romano, ja bym chciała panią zapytać o to nazwisko i o te korzenie pani. Jak to jest?
To takie osobiste pytanie, ale jest to nazwisko mojego męża, który jest Francuzem, a jego rodzina pochodzi w dużej części przede wszystkim z Prowansji, więc jest to nazwisko prowansalskie. Od Anio, po prostu baranka. Aniel, bardzo zresztą popularne nazwisko i rzeczywiście mój teść jest no, takim typowym prowansalczykiem, bardzo tradycyjnym, znającym świetnie zresztą język prowansalski i tam dalej mieszka rodzina mojego męża, także mam ciągle bardzo bliskie kontakty z tym miejscem, bardzo pięknym zresztą.
Ale drugie miejsce pani na ziemi to jest Kraków, bo z tego Krakowa drogi do Francji panią zaprowadziły.
Tak, jak najbardziej. Kraków myślę, że zawsze pozostanie w moim sercu. Zresztą się śmieję, że zostawiłam Paryż dla Krakowa i rzeczywiście wydaje mi się, że jest to miejsce, gdzie można jeszcze bardzo, bardzo wiele stworzyć, mimo tego, że wydaje się, że Kraków jest taki przesycony, nasycony kulturą, sztuką, ale jest to miasto z bardzo dużym potencjałem, no i z drugiej strony też no, z tak wspaniałą tradycją, która jednak mimo wszystko cały czas inspiruje i która pozwala na to, że można ciągle jednak tworzyć coś nowego, ale wokół tego, co nas otacza. I to chyba Kraków właśnie daje, jest ciągle odkrywany na nowo, bo ciągle otwierają się nowe muzea. Ostatnio otworzono przepiękne miejsce, pałac biskupa Erasma Ciołka na ulicy Kanoniczej. Wspaniały przybytek sztuki teraz już staropolskiej. Jest to oddział Muzeum Narodowego i tam cudowna sala czterech cnót, sala balowa, w której od już roku mamy okazję się też prezentować.
Zostawiła pani Paryż dla Krakowa, ale najpierw zostawiła pani Kraków dla Paryża. Dlaczego Francja? Dlaczego ta kraina, jeśli chodzi o sztukę baletową, chyba taka jak dla przysłowiowego wyznawcy wiary Mekka, tak?
Myślę, że można powiedzieć, że Paryż był, jest ciągle jeszcze Mekką dla tancerzy. Szczególnie, że jest to miasto bardzo otwarte na różne też i zespoły taneczne, i różne spektakle. I będąc te kilkanaście lat tam właśnie, prawie że poznałam taniec całego świata bez jakichś bardzo dalekich podróży i to było też bardzo cenne. Tak się złożyło, że w mojej rodzinie te tradycje francuskie były bardzo silne. Wszyscy mówili po francusku, też rodzice związani ze sztuką. Bardzo jakoś tak blisko byli tej estetyki i można by było powiedzieć też takiej wrażliwości francuskiej, więc ja jakby od dziecka byłam tym przesiąknięta. No i oczywiście no mój cudowny, ukochany balet, lekcje tańca klasycznego, oczywiście język tańca, który jest językiem francuskim. To wszystko sprawiło, że rzeczywiście no, Paryż jakby był takim naturalnym kierunkiem mojej podróży i moja, myślę, taka no, nieodparta chęć poznania czegoś innego, doskonalenia się przede wszystkim. Po prostu Kraków mi nie wystarczył. Co prawda był to oczywiście trudny okres na wyjazd, taki można by było powiedzieć artystyczny, ale miałam tą szansę przyjaciół we Francji, którzy zdecydowali się pomóc mi, mojej rodzinie i miałam możliwość rzeczywiście wyjazdu jednocześnie na studia historii sztuki, bo dalej je kontynuowałam już tam na Sorbonie, zdałam egzaminy, zostałam przyjęta, co było też taką moją dużą satysfakcją I jednocześnie właśnie możliwość tam poznawania, czasami trochę od początku, bo to tak jest, że jak się gdzieś wyjeżdża, trzeba znowu na nowo uczyć się różnych rzeczy. Najpierw oczywiście tego, co już znam, i tańca klasycznego, i tańców charakterystycznych, a potem powoli nowych technik, no i przede wszystkim odkrycie na pewno tańca dworskiego, historycznego. Myślę, że Wersal, Paryż to chyba najlepsze miejsca na to, żeby poznać tą technikę i ten styl.
Także znaleźli się ludzie na pani drodze, którzy wprowadzili panią w ten świat.
Tak, muszę powiedzieć, że to również było moje wielkie szczęście i tak los sprawił, że spotkałam wielkich artystów i wielkich ludzi, bo bardzo otwartych. To był też taki czas, że jak gdyby artyści z Polski jednak byli traktowani, wydaje mi się, bardzo tak ciepło, serdecznie. Ja odczułam tą rzeczywistą chęć pomocy właśnie polskim artystom i ten scenariusz bardzo się sprawdził, bo już na samym początku miałam możliwość nawiązania dość szybkiej współpracy ze szkołą baletową w Maurepas, gdzie mieszkałam, którą prowadziła zresztą świetna tancerka z baletu z Monako, Elisabeth Mae, która no najpierw pozwoliła mi przede wszystkim chodzić na wszystkie lekcje, z nią współpracować, razem się szkolić, a potem po prostu zaangażowała mnie już do pracy jako też nauczycielkę. Tam uczyłam u niej tańców charakterystycznych, klasyki, zdobyłam pierwsze szlify również pedagogiki tańca klasycznego i to było dla mnie cudowne doświadczenie. Zresztą udało mi się nawiązać taką współpracę pomiędzy właśnie szkołą w Maurepas a moją szkołą baletową w Krakowie i odbyły się podróże i z jednej i z drugiej strony, wspólne występy, spektakle, przyjaźnie, które zaowocowały potem też pobytem polskich, krakowskich tancerek w Paryżu, więc to była to moja taka duża satysfakcja. Czułam, że zwróciłam to, co mi dano w szkole mojej baletowej, krakowskiej i cieszyłam się, że miałam taką możliwość, żeby też coś zorganizować właśnie dla moich ukochanych pedagogów, nauczycieli. To były rzeczywiście bardzo dla mnie takie wzruszające momenty tych wspólnych występów czy pobytów. No i oczywiście też artyści już z poszczególnych jakby technik, którymi zajmowałam się, Nadieżda Lużin, która była profesorką, nauczycielką w Szkole Baletowej Opery Paryskiej, uczyła tańców charakterystycznych, uczennica słynnej Olgi Stens, wielkiej tancerki tańców charakterystycznych, to do niej trafiłam właśnie na takie lekcje, a potem już do zespołu tańca cygańskiego, który prowadziła Le Romani, w którym spędziłam 5 lat i nauczyłam się rzeczywiście takiej prawdziwej improwizacji, tańca z muzyką na żywo. Poznałam jazz manouche cygański, bardzo modny, bardzo rozwijający się właśnie we Francji, w Paryżu, także to było dla mnie takie duże doświadczenie. I Antoinette Guedi, uczennicę zresztą Serge'a Liffara i też taką dużą osobowość, która też miała swoje lekcje w Salle Pleyel i tam jak gdyby po raz pierwszy zetknęłam się właśnie z tańcem historycznym. Po raz pierwszy w ogóle usłyszałam o tym, że jest też taka technika, taki styl i trafiłam właśnie do jej zespołu Le Ballet Légendaire d'Île-de-France. W repertuarze były tańce dworskie, właśnie francuskie, ale też i tańce narodowe, tańce takie można było powiedzieć tradycyjne z regionu Ile-de-France, które no, miały bardzo silny wpływ też właśnie na taniec dworski historyczny z Antoinette Guedi. Do dziś się bardzo przyjaźnie, jest też reżyserem, choreografem, współzałożycielką z Serge'em Liffarem właśnie Saint-Frances, konkursu, w którym sama startowałam, zdobyłam drugie miejsce, więc jest to bardzo taka, bym powiedziała, dalej bliska, trwająca przyjaźń.
Thank you.
następnie Martine Pichon, która prowadziła zespół tańca renesansowego Le Bal Paris, do którego trafiłam i w którym poznałam takie wielkie spektakle, wielkie produkcje związane z historią Francji, właśnie tą renesansową, w którym nauczyłam się kochać jeszcze bardziej renesans francuski z cudownymi postaciami, Ronsardem, oczywiście z poezją, ale też z muzyką, którą tak naprawdę Francuzi coraz bardziej rozwijają, tą muzykę dawną, muzykę renesansową, pieśni, muzykę taneczną. To wszystko to było dla mnie takie wielkie odkrycie. No i przede wszystkim możliwość występów w tych cudownych zamkach francuskich renesansowych nad Larą, no, w setkach innych miejsc we wszystkich regionach Francji i też poza Francją, bo było dużo turne zagranicznych i myślę, że to no, potwierdziło taką moją wizję związania tradycji, tańca, historii z poszczególnym miejscem i jakby tego, że to bardzo wszystko rzeczywiście działa na publiczność, na widzów, taka możliwość przenoszenia ich w historię, dotknięcie na żywo tej historii poprzez właśnie uczestniczenie w takich spektaklach, w takich widowiskach. Miałam szczęście poznania wspaniałych muzyków jak Jean-Claude Malguara, Kenneta Weissa, asystenta Williama Christiego, wspaniałego klawesynistę, z którym zresztą realizowałam również operę balet Wykwintne Indie w Stanach Zjednoczonych, tam w konserwatorium pod Cleveland. To były rzeczywiście takie spotkania, no, które coraz bardziej otwierały mnie na taniec dworski, na taniec dawny. Ukoronowaniem tego było moje szkolenie w Théâtre Baroque de France, na które oczywiście trudno było bardzo się dostać, była audycja, zostałam przyjęta i to było szkolenie tańca barokowego ze wspaniałymi, wielkimi tancerkami zespołu Rize Danserie, zespołu Francine Lancelot, była Marie-Geneviève Masset, była Françoise Denion-Leclerc, wielkie gwiazdy, które do dziś prowadzą swoje zespoły, są związane z Centrum Muzyki Dawnej w Wersalu. Tam właściwie też odkryłam jeszcze inne tajniki baroku, bo były i kastaniety, był teatr barokowy, komedia dell'arte, był śpiew barokowy. Także myślę, że te wszystkie doświadczenia i moja droga właśnie taka od tej strony była wielkim szczęściem, bo pojawiali się rzeczywiście ludzie po drodze, którzy byli też zainteresowani moją pracą artystyczną. No nie wspomnę tutaj o moim spotkaniu z tańcem hinduskim, ze wspaniałymi mistrzyniami. Była Malavika, pierwsza tancerka francuska, która Bharatanatyam, taniec hinduski, wprowadziła właściwie do Europy, można by tak było to powiedzieć. I też Vidya, której stawiałam pierwsze kroki w Centrum Kultury Indyjskiej Mandapa w 13 dzielnicy w Paryżu. I potem już jak gdyby naturalne spotkanie z Saro Jo, moją mistrzynią Bharatanatyam, do której pojechałam do Madrasu. I tam spędziłam rok z nią pracując, ucząc się u niej i będąc jej wyłączną uczennicą i przeżywając tak naprawdę no, taką relację między mistrzem a uczniem, co było kiedyś wielką, ważną tradycją. Ciągle jest w Indiach, u nas już trochę zapomnianą, ale myślę, że to jest takie przeżycie na całe życie. Takie spotkanie. Także było wiele tych wspaniałych osób, które do dziś są przy mnie, ze mną i cieszę się, że miałam szczęście spotkać się z nimi.
Thank you. decyzja o przenosinach do Polski, do Krakowa i założeniu własnego zespołu, a więc skorzystaniu z tych wszystkich doświadczeń, które pani wchłonęła w siebie.
Tak, na pewno. To była trudna decyzja, bo te kilkanaście lat to już jest taki czas, że człowiek rzeczywiście zdąży się zaaklimatyzować. Ja muszę powiedzieć, że będąc jakby cały czas w takim środowisku artystycznym, nie czułam jakby tego ciężaru, takiej no, ciężkiej emigracji, bo jednak wtedy człowiek się czuje tak bardzo międzynarodowo, nie czuję się tak bardzo wyobcowany i rzeczywiście to swoje miejsce we Francji miałam, ja swoje pierwsze kroki jakby zawodowe stawiałam właśnie na terenie Francji. Myślę, że bardzo szybko nauczyłam się też takiego funkcjonowania tam artysty, bardzo ciężkiej pracy, zaangażowania, dyscypliny, takiego profesjonalizmu, co jednak jest no, pewnym standardem, czego u nas nie zawsze się doświadcza. To była taka moja twarda szkoła zawodu, bycia na scenie, no i tak naprawdę też konkurencji, prawda? Stawania do audycji, do których stawałam dość często, wygrywania albo i nie, no ale jeśli pojawiały się te wygrane, to było to potwierdzenie, prawda? Współpracy z takimi pedagogami, którzy mówili jasno, albo się nadajesz, albo się nie nadajesz. I to było takie dla mnie bardzo proste, ewidentne, czyste, oczywiste. Coś, czego potem już nie spotykałam w Polsce. Taka też umiejętność pracy z tancerzami, jakby cały czas chęć ich doskonalenia, takiej odpowiedzialności za członków zespołu, to też było takie moje doświadczenie jako tancerki, będąc w zespole, ale ja obserwowałam, jak prowadzi się zespół we Francji, na czym to polega pod kątem artystycznym, ale też organizacyjnym, ale też takim, bym powiedziała, ludzkim. I myślę, że to było jedno z najcenniejszych moich doświadczeń. I dlatego, kiedy wróciłam do Polski, kiedy podjęłam tą decyzję, bo złożyło się oczywiście na to wiele względów, ale jednym z nich było również jakby taka chęć zbudowania czegoś u nas. Ja zawsze byłam osobą, która chciała w Polsce żyć, pracować i funkcjonować. I wydawało mi się, że taka możliwość wprowadzenia nowego stylu, nowej techniki, nowego repertuaru, że to będzie takie bardzo fascynujące, bo oczywiście we Francji miałam swoje miejsce, było mi cudownie, miałam rzeczywiście wielką satysfakcję z mojej pracy artystycznej, ale jakby nie było tam takiego pierwiastka właśnie nowości, takiego twórczego. Ja tak naprawdę niczego nowego tam nie wnosiłam. Po prostu byłam i realizowałam się w tym, co już jest, co już funkcjonuje. Natomiast w Polsce zafascynowała mnie taka możliwość bycia tym pionierem, stworzenia czegoś, co nie istniało. No może wtedy myślałam o tym bardzo tak pozytywnie. Miałam dużo siły.
A dzisiaj inaczej?
Dzisiaj już trochę inaczej myślę, aczkolwiek nie rezygnuję i ciągle znajduję w tym sens, ale wtedy myślę, że nie miałam aż takiej świadomości, że ta droga będzie po prostu tak długa, że pewne rzeczy tak ewidentne są tak trudne do zrealizowania. Poza tym ja nie znałam tak naprawdę w Polsce sposobu pracy i funkcjonowania. Ja dopiero to odkrywałam. Nie wiedziałam, że założenie zwykłego zespołu będzie graniczyło po prostu z jakimś hochsztaplerstwem, bo okazało się, że nawet prawnie jest to skomplikowane, że po prostu nie można w Polsce założyć zespołu artystycznego, że trzeba się uciekać do jakichś fundacji, do stowarzyszeń, że po prostu nawet taka zwykła sprawa, można by było powiedzieć, właśnie osobowości prawnej, staje się jakimś problemem, że jednak ciężar instytucji i myślenia o instytucji jest tak wielki, że robienie czegoś, no można by było powiedzieć, prywatnie czy w inny sposób, jest czymś gorszym, że jakby nie poziom artystyczny jest oceniany, tylko tak naprawdę nazwa, czy do czego się przynależy. To było bardzo dla mnie nowe, zaskakujące, aczkolwiek muszę powiedzieć, że na początku rzeczywiście miałam bardzo duże wsparcie i pomoc wielu osób, którym też zależało na tym, żeby taki zespół powstał.
Thank you.
takim miejscem była Akademia Muzyczna w Krakowie, gdzie pani profesor Elżbieta Stefańska zaproponowała mi prowadzenie zajęć, zaproponowała mi taki wspólny recital. Znalazłam mojego pierwszego partnera, pana Leszka Rymbowskiego, słynnego nauczyciela szkoły baletowej w Poznaniu, więc bardzo się cieszę, bo to są takie moje związki właśnie bliskie z Poznaniem. Przygotowaliśmy taki program renesansowy, barokowy, który szlifowaliśmy w Paryżu. I okazało się, że nagle było to wielkim wydarzeniem na wielu, wielu festiwalach, bo zaczęliśmy występować rzeczywiście w bardzo prestiżowych miejscach, włącznie z Operą Wrocławską. Nagle się okazało, że ludzie zaczynali w ogóle odkrywać taniec barokowy. I wtedy to właśnie dostałam też propozycję do współpracy z Warszawską Operą Kameralną, do stworzenia opery baletu Lili Alcesty, do wykształcenia tam tancerzy w operze kameralnej, no i to pierwsze takie moje przedstawienie baletowe, barokowe, operowe, bo jest to tragedy lyric, no, okazało się wielkim sukcesem i okazało się no, nagle, że ludzie zobaczyli, że w ogóle, że jest taniec barokowy, że to tak wygląda, że to w ogóle jest jakiś niesamowity styl. I w tym momencie no, nagle się pojawiła ta potrzeba, że musi być zespół, że przecież są możliwości, są propozycje. Myśmy wtedy dostali też taką propozycję do współpracy z Jean-Claude'em Malgoire'em, l'Atelier Lyrique. Zrealizowaliśmy wspólnie Don Quixota Telemana z Philippem Pierloi, słynnym Richard Carr Consort w Brukseli, potem właśnie w Tourcoing. I tak się zaczęło. Potem wzięliśmy udział też w nowej produkcji Jean-Claude'a Malgoire'a. Były to kantaty Jana Sebastiana Bacha, kantata o kawie, kantata wiejska. Występowaliśmy w Teatrze Champs-Élysées w Paryżu na wielu, wielu prestiżowych scenach, na otwarciu opery w Trento, potem w Strasburgu, więc naprawdę były to, bym powiedziała, wielkie dla mnie przeżycia, wyzwania. Był Tancred Campry też w operze kameralnej jako taka sztandarowa produkcja, współpraca między Francją a Polską, gdzie rzeczywiście no, brałam też udział jakby całej pracy reżyserskiej, więc te wszystkie takie wydarzenia no, bardzo zmobilizowały mnie do tego, żeby po prostu rzeczywiście założyć zespół tancerzy, przekazać im tą technikę i okazało się, że są zainteresowani tancerze, że bardzo chcą nauczyć się nowych tańców, w ogóle jakby się no, przestawić jednak mimo wszystko, bo to jest zupełnie coś innego. I taki zespół powoli zaczął funkcjonować. Były propozycje, były spektakle, były przedstawienia, były możliwości, no gorzej było z tą stroną organizacyjną. Więc no, jedynym wyjściem było to, że po prostu poświęciłam moje mieszkanie, gdzie zrobiłam salę baletową. Zainwestowałam sama w pierwsze kostiumy. No i tak to się zaczęło.
I tak było Ardente Sole, tak?
I tak było Ardente Sole. Myślę, że no, te kilka lat takiej pracy to było wspólne takie doświadczenie dla nas wszystkich. Jeszcze kilku tancerzy z tamtego zespołu ciągle jest ze mną i dotrwaliśmy, aż udało się rzeczywiście uchwalić w mieście uchwałą powstanie, zorganizowanie baletu dworskiego Krakowia Danca. I no, okazało się, że opłacało się tych kilka trudnych lat no, takiego funkcjonowania, można by było powiedzieć czasami domowego, żeby rzeczywiście no, stworzyć i powołać taką instytucję. Dostaliśmy lokal malutki, ale mówię własny, w bardzo pięknym miejscu, placu na Groblach z widokiem na Wawel. To był taki milowy krok, powstanie baletu. Oczywiście było to nasze zetknięcie z instytucją. Okazało się, że tutaj no, już inaczej należy funkcjonować. Są inne zasady, są pewne obowiązujące prawa i też no, jak gdyby musieliśmy nagiąć się do takiego funkcjonowania, ale myślę, że z drugiej strony udało nam się zachować jednak naszą tożsamość, przede wszystkim artystyczną, jak również sposobu funkcjonowania. Jesteśmy zespołem, który tak naprawdę no, gromadzi ludzi przede wszystkim świadomych samych siebie, swoich artystycznych wizji, oczekiwań, ludzi, którzy chcą się rozwijać, którzy chcą robić coś innego niż to, co dotychczas robili. Mały zespół zobowiązuje, trzeba zawsze być na stanowisku, nie ma możliwości zastępstwa. Więc myślę, że taka dojrzałość no po prostu jest bardzo ważna, bardzo istotna. I staram się też pracować z sensem. To jest dla mnie ważne. Zawsze staram się organizować tak próby, tak zajęcia, żeby ten czas był wykorzystywany do maksimum. To nie jest jakiś sztywny schemat, który obowiązuje, funkcjonuje. Pracujemy tyle, ile trzeba. Jeśli coś nie jest gotowe, pracujemy aż do momentu, kiedy uważamy, że dobrze się prezentuje. Więc myślę, że udało mi się również zachować ten sposób funkcjonowania zespołu, taki jak znałam z Francji, jak poznałam tam i który dla mnie wydaje mi się no, najbardziej korzystny dla sztuki.
Pani Romano, Pani zespół to bardzo intensywna działalność. Macie swój festiwal w Krakowie. Po wakacjach sporo fajnych projektów, również związanych z operami barokowymi. To właściwie aż smutne, że w Polsce pojęcie opery barokowej praktycznie nie istnieje. Nie ma zainteresowania ze strony teatrów zawodowych tego typu propozycjami. Bo przecież Państwo jesteście takim zespołem na czysto do wzięcia, prawda?
Tak, jesteśmy takim zespołem do wynajęcia i muszę powiedzieć, że często jesteśmy wynajmowani, co bardzo mnie cieszy, bo na pewno takie produkcje, współpraca z bardzo różnymi i artystami, zespołami w różnych miejscach, no to dla nas jest niezwykle budujące, nas rozwijające i sprawia, że no nie zamykamy się też tylko w sobie, w ciągle już takich oklepanych stereotypach, to ciągle nas zmusza do nowych wyzwań, no mnie do robienia ilości choreografii po prostu czasami zaskakujące i też do sięgania do nowych dzieł, są to propozycje, które no nie do końca bym ja wybrała, ale jest mi to gdzieś tam zaproponowane i w tym momencie jest za każdym razem nowy krok, prawda? I zagłębienie się w nowego kompozytora czy nowe dzieło, co dla mnie jako artysty jest bardzo cenne. Bardzo żałuję, że w Polsce nie ma zainteresowania, aczkolwiek zainteresowanie publiczności jest. Również przykre jest to, że czasami sprowadza się takie produkcje z zagranicy, jak chociażby no, świetna Mieszczanie Szlachcicem, poem Armoniki Vincent Dumet, Ale żałuję, że nie można było pokazać naszej produkcji Le Fête de Beramo, którą żeśmy wyprodukowali z zespołem niemieckim United Consort i który pokazywaliśmy, premiera tego była przecież w operze barokowej w Bayreuth w zeszłym roku. Mieliśmy kilka tam spektakli, to było na festiwalu barokowym. Było to dzieło bardzo wysokiej klasy. Niestety nie spotkało się z zainteresowaniem żadnej opery, żadnego teatru w Krakowie. Również przepiękną produkcją było Żywte Monteclera, które zrealizowaliśmy w operze kamerowej. No przecież kompozytora związanego z Marią Leszczyńską, z wielkimi kreacjami, bo i pan Jarosław Bręk w roli głównej, ale i Olga Pasiecznik, Marta Boberska, wielkie polskie nazwiska, więc myślę, że z naszym baletem, przecudowną scenografią, kostiumami osadzonymi w epoce w Wersalu, to wszystko tak naprawdę było widziane tylko przez garstkę osób, oczywiście entuzjastycznych i zachwyconych, ale wydaje mi się, że ciągle szkoda, że polska publiczność nie wie, nie ma świadomości, że my realizujemy dzieła tak wysokiej klasy, na takim poziomie, że jesteśmy gdzieś tam jednak w czołówce, bo jesteśmy zapraszani przez zagranicznych realizatorów.
No chociażby teraz w Berlinie będziecie.
Chociażby teraz w Berlinie mamy następne zaproszenie do Akademii Muzycznej, do również produkcji następnej opery Rameau, co przewidujemy na przyszły rok i będzie to pokazane w Dreźnie również. Jest olbrzymie zapotrzebowanie na takie właśnie widowiska. Tym bardziej, że nie zapominajmy, że to jest nasz repertuar. Dlaczego skoro gra się Moliera, Szekspira, w teatrach nie można by również właśnie prezentować oper barokowych?
Thank you.
Lubi Pani takie historyczne tematy, na przykład Damy z łasiczką. Na ile Pani historyk sztuki Romana Aniel podpowiada, co ma zrobić choreograf Romana Aniel?
Historyk sztuki bardzo dużo podpowiada. Moje studia otworzyły mnie bardzo na taką stronę plastyczną i również oczywiście też historyczną i w ogóle sposobu jakby pracy, poszukiwania. Ja bardzo dużo przygotowuję się do każdego spektaklu. Chcę, żeby ludzie mieli oczywiście taką świadomość, że to nie jest tak maźnięte, że to jest dogłębnie wszystko przygotowane. To wszystko jest na wielu płaszczyznach. Każdy w takim spektaklu znajdzie coś dla siebie. Od najprostszych rzeczy, najprostszych emocji, sytuacji dramatycznych, poprzez takie znaki plastyczne, poprzez wysublimowane nawiązanie do różnych elementów, chociażby tak jak w Damie z łasiczką wymyśliłam taki taniec z ramami, z obrazami, gdzie przedstawiamy postacie z obrazów Leonarda da Vinci, więc ktoś, kto zna się dobrze na jego malarstwie, może też odczytać te kody, te znaki. Staram się, żeby właśnie moje spektakle też były pełne takich elementów i tutaj na pewno historyk sztuki ma bardzo dużo do powiedzenia. Ja się śmieję, że idę w ślady mojego wielkiego mistrza tańca Jean-Georges'a Nouvera, który w swoich listach pisał o tym, że właśnie każdy choreograf powinien być również historykiem sztuki, malarzem. Umieć układać balety tak, jak malarz maluje obraz, dobierając kolory, proporcje. Myślę, że ilość postaci, prawda, odpowiednio modelując światło. I to wszystko na pewno sprawia, że jednocześnie artyści mają taką dużą satysfakcję, kiedy biorą udział w baletach, w produkcjach, bo wiedzą, że to jest takie wszystko bardzo nasycone, naładowane, że my nad tym pracujemy, że my pracujemy nad charakterystyką postaci. Jeśli rzeczywiście bierze się taki temat, jak chociażby temat Cecilii Gallerani, to biorą tam udział postacie, prawda, autentyczne jest.
Cecilii Gallerani, czyli bohaterki Damy z łasiczką.
Oczywiście i jest Lodovico il Moro, prawda, na którego dworze ona przecież była jego kochanką, kochaną, to on zamówił właśnie ten obraz, no ale jest i Beatrice d'Este, późniejsza małżonka Lodovico, więc są rzeczywiście wokół tego zbudowane takie, można by było powiedzieć, no autentyczne kreacje teatralne. To jest chyba też bardzo istotne, że ja podchodzę do spektaklu baletowego jak do spektaklu też teatralnego, że szukam bardzo pełnego wyrazu, nie tylko techniki, nie tylko oczywiście pewnych takich elementów wizualnych, ale też takiego, bym powiedziała, psychologicznego podejścia do budowania każdej roli.
Słuchaliśmy Romany Aniel, to była dyrektor zespołu Krakowia Danca, który wystąpił w minioną sobotę w Zamku Książąt Czartoryskich w Gołuchowie na 18. Festiwalu Chanterelle. Słuchaliśmy także muzyki Jeana-Philippa Rameau, Liliego Telemana w wykonaniu zespołu Arte dei Suonatori, Musique Antique Köln i Les Musiciens du Louvre.